Raz jeszcze pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji Trwam i raz jeszcze w naszym studio witam profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pana doktora habilitowanego Wojciecha Polaka. Panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grudniowy wieczór. My przygotowujemy się do kolejnej rocznicy powstania Radia Maryja, ale bardzo często, gdy zastanawiamy się nad fenomenem tej rozgłośni, no trudno jest w ogóle uciec od takiej konstatacji, że gdyby nie to, że 25 lat temu, czy też 62 lata temu w Warszawie, czy 25 lat temu w ogóle w całej Polsce, gdyby nie to, że byli ludzie niezłomni, byli ludzie, którzy sprzeciwiali się zniewoleniu, kłamstwu, grabieży Polski, gdyby nie to, to my dzisiaj nie przygotowywalibyśmy się do rocznicy 15 lat Radia Maryja. Stąd też tak się dzieje, że w grudniu, w grudniowe wieczory, też drugi wieczór w tym studio, zapraszamy gości i rozmawiamy o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w Polsce 25 lat temu. Mam na myśli stan wojenny. Może zanim zapytam o różne pana jakieś wnioski, które wypływają z pana badań naukowych, bo to jest kolejna, pan wydał kolejną książkę dotyczącą stanu wojennego, stan wojenny pierwsze dni, to może zapytam tak osobiście, gdzie pana został 13 grudnia 1981 roku?
Tak, no więc ja byłem 13 grudnia 81 roku w swoim rodzinnym domu w Olsztynie. Akurat skończył się strajk studencki, taki wielki strajk studencki, który trwał od listopada do grudnia. Przeszło 3 tygodnie, strajkowaliśmy na UMK. Po strajku pojechałem do Olsztyna, z tym, że jak usłyszałem rano to przemówienie Jaruzelskiego i zobaczyłem, co się dzieje, wsiadłem w pociąg i pojechałem natychmiast do Torunia. Tam zorientowałem się, o co chodzi, spotkałem się z moimi kolegami z Niezależnego Zrzeszenia Studentów i postanowiliśmy przede wszystkim zorientować się, co się dzieje w kraju. To była, trzeba przypomnieć, blokada kompletna informacji, nie było radia, telewizji, jedynie tam jakieś propagandowe, krótkie audycje kontrolowane, pracy nie było. Właściwie nic nie było wiadomo. Mnie wysłano do Gdańska. 15 grudnia udałem się do Gdańska, gdzie trafiłem prosto do strajkującej Stoczni Gdańskiej. Wtedy atmosfera była, szczerze mówiąc, już przygnębiająca. Widać było, że to chyba się już nie da tego strajku utrzymać. Poradzono mi, żebym poszedł się przespać. Byłem bardzo zmęczony do domu, więc gdy rano przyszedłem o 7 do stoczni, to już była brama rozbita przez czołg. 16 grudnia brałem udział w takiej olbrzymiej manifestacji solidarnościowej. Właściwie to były rozruchy straszliwe pomiędzy Dworcem Gdańskim a pomnikiem poległych stoczniowców. To była moim zdaniem największa manifestacja w ogóle w dziejach PRL-u. Tam było 100, może 150 tysięcy osób, a co tam się działo, to w ogóle trudno opisać. Gazy, petardy, zonowcy, straż pożarna polewająca ludzi i ludzie, którzy koniecznie chcieli dostać się do pomnika, ponieważ tego dnia na 17 były wyznaczone uroczystości rocznicowe pod pomnikiem poległych stoczniowców. Więc no działy się tam rzeczy po prostu straszne. Ale równocześnie już w czasie tych rozruchów można było zaobserwować rodzenie się pod ziemią. Ludzie na przykład, niektórzy w tłumie wyrzucali w górę setki, może tysiące ulotek, które rozdawano. Krążyły już, drukowane na powielaczach, już drukowane na maszynach. Później się dowiedziałem, że wśród tych rozrzucających ulotki był mój kolega, szef toruńskiego NZS-u, Zbyszek Nowek, który tam biegał i rozrzucał te ulotki. Gdy przyjechałem do Torunia 17 grudnia przez Bydgoszcz, przywiozłem ze sobą chyba ze 200 takich ulotek, które mi wręczono na dworcu głównym. Później te ulotki przekazałem koledze z NZS-u Grzesiowi Górskiemu. On je przekazał uczniowi, ówczesnemu uczniowi w szkole średniej Rafałowi Sadowskiemu. I ten Rafał Sadowski, posiadając pewne doświadczenie w drukowaniu, bo on był działaczem Konfederacji Polski Niepodległej, wraz z kolegami przedrukował tą ulotkę w 7000 egzemplarzy i rozprowadził po Toruniu. Więc można powiedzieć, było to takie bardzo charakterystyczne, pewien łańcuch ludzi dobrej woli i łamanie tej bariery informacyjnej, którą wprowadziły władze stanu wojennego. Wtedy szybko zrozumiałem, że trzeba to podziemie tworzyć powoli, systematycznie, że już takie wystąpienia gwałtowne, które miały miejsce po, gwałtowne protesty miały miejsce po wprowadzeniu stanu wojennego, że już się nie na wiele zdadzą, że to jest walka na dłużej. Później to sformułowano jako no, społeczeństwo podziemne, że trzeba tworzyć społeczeństwo podziemne, alternatywne społeczeństwo, które będzie spełniało te zadania, którego władza komunistyczna nie chciała i nie mogła spełniać.
No tak jeszcze tylko kontynuując tę dygresję, dopowiem tak, że te nazwiska, które tutaj padły w pana wspomnieniach, to dzisiaj jeden z ministrów, szefów służb specjalnych, drugi kandydat na prezydenta Torunia, zaangażowany w działalność samorządową, ktoś, prawda, trzeci.
Rafał Sadowski jest sędzią w Sądzie Okręgowym w Toruniu, więc tak, to są ludzie, którzy... No...
Także ja to podkreślam, żeby pokazać, że tamte dni, tamto zaangażowanie to nie była jakaś zabawa, jak to niektórzy może dzisiaj skłonni by byli określać, ale była to faktycznie poważna działalność, która z biegiem czasu, po 20-25 latach, ona przekształciła się, to owocuje. To są dzisiaj ludzie, którzy wtedy udowodnili, że potrafią działać w społeczeństwie tym alternatywnym, niezależnym od władzy komunistycznej i dzisiaj potrafią wspierać, rozwijać jego struktury już w wolnej Polsce. Ale może w takim razie teraz zapytajmy tak już od strony nie takiej subiektywnej, ale już o badania naukowe, jakie pan od wielu lat prowadzi. 13 grudnia to była jakaś kulminacja. Do tej daty prowadziła cała droga. My pamiętamy najpierw te ruchy władz komunistycznych, przejęcie przez generała Wojciecha Jaruzelskiego pełni władzy, bo został i pierwszym sekretarzem, i premierem, i ministrem obrony. Później zaapelował o 90 spokojnych dni. Kończyłem wtedy szkołę podstawową. Przygotowywaliśmy się do szkoły średniej, ale do dzisiaj mam w uszach właśnie to przemówienie, ten fragment z tego przemówienia. Proszę o 90 spokojnych dni. Właściwie co to było w świetle dokumentów, które dzisiaj znamy po 25 latach? Co to było za 90 dni, w cudzysłowie, spokojnych? Co się kryło pod tą nazwą?
To była w dużym stopniu obłuda, można powiedzieć. To była pewna zasłona dymna. Władze komunistyczne przygotowywały stan wojenny już od sierpnia 80 roku. Jeszcze nie skończył się strajk w Stoczni Gdańskiej. Podjęto już pierwsze działanie, tak zwana akcja MSW pod hasłem Lato 80, która polegała na przygotowaniach do stanu wojennego. Te przygotowania zintensyfikowano jesienią 80 roku. Już w październiku powstały pierwsze listy internowanych. Potem w grudniu je uaktualniano. Potem jeszcze w lutym, latem 81 roku cały czas na bieżąco były listy internowanych uaktualniane. W momencie, gdy generał apelował o 90 spokojnych dni, robił przygotowania do stanu wojennego bardzo poważne. Po kryzysie bydgoskim, po pobiciu Rulewskiego i gdy Polska stanęła u progu strajku powszechnego, podpisano już odpowiednie dyrektywy, które już regulowały od strony formalnej to wprowadzenie stanu wojennego. A potem już były tylko drobiazgowe przygotowania. Dokumenty wydrukowano, specjalne pakiety z dokumentami, z ustawodawstwem w październiku rozwieziono je, we wrześniu w październiku rozwożono je już po województwach, umieszczano w kancelariach tajnych w województwach. Wyznaczano kogo, jakie zespoły będą internować. Wyznaczano rozmaite zabezpieczenia linii kolejowych, magazynów żywności, linii komunikacyjnych i tak dalej. Więc to było wszystko rozpracowywane w najdrobniejszych szczegółach, a równocześnie przez cały rok 81 prowokowano najrozmaitsze konflikty w kraju, żeby pokazać społeczeństwu, że sytuacja staje się nie do zniesienia. Według mnie większa część strajków, akcji protestacyjnych w roku 81 była zwyczajnie przez władze prowokowana. Czasem były to drobne sprawy, ludzie protestowali w jakichś drobnych sprawach, mając stuprocentową rację. Władze nie szły na żaden kompromis, na żadne rozmowy, wręcz zaogniały tą sytuację, żeby pokazać społeczeństwu, proszę, wszyscy strajkują, wszyscy protestują, a równocześnie wycofywano na dużą skalę żywność ze sklepów. Kto dokładnie pamięta rok 81, no pokolenie moje, czy nieco młodsze, oczywiście starsze także, pamiętamy, jak znikały towary w 81 roku. Z dnia na dzień znikało masło, z dnia na dzień znikały papierosy, z dnia na dzień znikały inne towary. Widać było, że jest to działanie celowe. Po wprowadzeniu stanu wojennego nagle zaopatrzenie się poprawiło. Chodziło o to, żeby społeczeństwo pokazać, że za to wszystko odpowiada Solidarność, żeby przygotować pod względem psychologicznym społeczeństwo do tego, żeby można było Solidarność obciążyć za te wszystkie.
Żyliśmy rzeczywiście w takich realiach po strajkach sierpnia 80 i tej jakiejś nadziei, euforii. Nagle rzeczywiście okazało się, że z dnia na dzień zaczynamy stać w kolejkach po te najprostsze, najbardziej artykuły pierwszej potrzeby. Okazało się, że te kolejki długie i nie wszyscy mogą kupić właśnie masło. Po chleb się stało w kolejce, pamiętam też, bo stałem niejednokrotnie w takiej kolejce. Później święta przyszły. Jak dziś pamiętam, wydrukowano specjalne kartki, takie kolorowe. Czerwone zdaje się było na szynkę, czarne było na tłuszcze, żółte na owoce cytrusowe, niebieskie na coś tam jeszcze.
Nie sposób było tych kartek zrealizować.
I nie sposób było, i po prostu się stało, a potem nagle przy kasie okazywało się, że już nie ma towaru. Wszyscy się dziwili, jak to jest możliwe, że w takim kraju dużym, gdzie jest tylu ludzi, pracuje, tylu jest rolników, nagle brakuje tak bardzo prozaicznych rzeczy jak mleko czy masło.
Tak, no w dużym stopniu ta gospodarka się rzeczywiście zawaliła. Ta księżycowa ekonomia epoki Gierka musiała doprowadzić do zawalenia się i to się właśnie dokładnie zawaliło w roku 80-81. Z drugiej strony jednak odnosi się wrażenie, że wiele z tych braków zaopatrzenia było kreowanych celowo, żeby po prostu pod względem psychologicznym urobić społeczeństwo i zwalić całą winę na Solidarność. To był element przygotowań do stanu wojennego.
Czyli, panie profesorze, mamy tę atmosferę roku 1981, czyli w różnych gazetach, w telewizji słyszymy o ciągłych niepokojach społecznych, waśniach, kłótniach, strajkach. W sklepach jakby sklepy, półki sklepowe potwierdzają, że Polacy nie pracują, nic nie robią, bo nie ma żadnych towarów. Po cichu przygotowania do już takie administracyjne, logistyczne, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, bo pamiętam, że wtedy tak cicho rozchodziła się taka wieść z ust do ust, że jesteśmy zagrożeni inwazją wojsk radzieckich, wojsk z Moskwy. Jak w świetle dokumentów wygląda dzisiaj ta kwestia?
Tak, na pewno zagrożenie takie istniało w roku 80 w grudniu, gdy rzeczywiście już oddziały sowieckie stały w stanie gotowości. W ostatniej chwili, w dużym stopniu pod naciskiem amerykańskim, Sowieci zrezygnowali z tego wkroczenia. Wtedy zresztą miała miejsce ta słynna rozmowa pomiędzy doradcą do spraw bezpieczeństwa państwa USA Zbigniewem Brzezińskim, a papieżem Janem Pawłem II, do którego Brzeziński zadzwonił i powiedział mu, co się dzieje, że właśnie szykuje się interwencja sowiecka. Ta rozmowa zresztą toczyła się po polsku. To był swoisty ewenement, że jeden z najważniejszych ministrów amerykańskich rozmawiał z papieżem w języku polskim. Sowieci wtedy nie zdecydowali się na wkroczenie. Kania pojechał do Moskwy, ówczesny pierwszy sekretarz partii, któremu Breżniew powiedział, no tak dosyć ezopowo się wypowiedział, że no nie wejdziemy, Zapewniam cię, że nie wejdziemy, ale jak trzeba będzie, to wejdziemy. No więc nie wiadomo, co to oznaczało. Drugi taki moment to był marzec 81, pobicie Rulewskiego, ta ogromna akcja protestacyjna Solidarności, przygotowywany strajk generalny. Wtedy toczyły się manewry Układu Warszawskiego, między innymi na terytorium Polski. Wtedy rzeczywiście też interwencja była bliska. Wtedy także Sowieci się nie zdecydowali. Potem jednak nastąpił odwrót pewien. W biurze politycznym sowieckim zwyciężyła opcja, że nie trzeba otwierać nowego frontu w Polsce. Oni już mieli jeden front.
No bo przypomnijmy, panie doktorze, tak wejdę w słowo, bo to już jest ten moment, kiedy umiera Breżniew.
Breżniew umarł w 82, ale już rzeczywiście był bardzo stary.
Kiedy on już traci po prostu, ta doktryna jego po prostu jest coraz słabsza. On już jest coraz słabszy. Tam w zasadzie władzę przejmują ci aparatczycy KGB, którzy mieli już troszeczkę inne spojrzenie na to.
Inne spojrzenie, ale poza tym nie zapominajmy od 79 roku Związek Sowiecki był zaangażowany w Afganistanie. To była brudna wojna, w którą widać było, że już im nie wychodzi, że to będzie ta wojna ciągnęła się latami. Perspektywa otwarcia drugiego frontu ewentualnego w Polsce była perspektywą, ci młodsi właśnie aparatczycy zrozumieli, że Związku Sowieckiego może na coś takiego nie stać. Zaczęli więc naciskać na Jaruzelskiego i Kanie, początkowo jeszcze póki był pierwszym sekretarzem, potem Jaruzelski przejął wszystkie stanowiska już, żeby załatwić sprawę polskimi rękami. I znaleźli tutaj, zwłaszcza w osobie Jaruzelskiego, Kania się temu przeciwstawiał, zapłacił to za to stanowiskiem. Natomiast Jaruzelski poszedł na tą opcję, że tak powiem, w 100%. Powiedział, że on to załatwi, sam. To było zgodne z oczekiwaniami sowieckimi. Mało tego. Gdy już przygotowania do stanu wojennego były finalizowane w grudniu 81 roku, Jaruzelski, jego najbliżsi współpracownicy, więc szef sztabu generalnego Florian Siwicki, członek biura politycznego Milewski, wydzwaniają do oficjeli kremlowskich i proszą ich o gwarancję. Proszą ich o gwarancję, że jeżeli Jaruzelski siłami wojska i milicji nie da rady stłumić Solidarności, jeżeli protesty w Polsce wybuchną na ogromną skalę, to żeby Sowieci zagwarantowali, że ich wojska wkroczą i udzielą pomocy. Czyli Jaruzelski i jego najbliżsi współpracownicy chcieli od Moskwy takiej gwarancji. I tu nastąpiła sytuacja najciekawsza. Moskwa takiej gwarancji dać nie chciała. Raz jeden wychylił się naczelny dowódca Układu Warszawskiego, marszałek Kulikow, który w rozmowie z Jaruzelskim coś takiego powiedział, że pomożemy, jak trzeba będzie. Został wręcz za to zrugany na posiedzeniu Biura Politycznego Sowieckiego 10 grudnia, gdy reszta członków Biura Politycznego powiedziała, że absolutnie nie miał prawa czegoś takiego powiedzieć, że o żadnej pomocy tutaj mowy być nie może, że to wszystko Jaruzelski ma zrobić sam. Tak samo powiedziano Milewskiemu, tak samo powiedziano Siwickiemu. Związek Sowiecki powiedział, że musicie to załatwić własnymi rękami, na żadną pomoc nie można liczyć, co powodowało zresztą frustrację Jaruzelskiego. Mamy relacje, że był bardzo rozgoryczony, zawiedziony. Nawet Mieczysław Rakowski, ówczesny wicepremier, w swoich pamiętnikach pisze właśnie o tym rozgoryczeniu Jaruzelskiego przed wprowadzeniem stanu wojennego, że Sowieci nie chcieli z nim do końca współpracować. Natomiast oczywiście stan wojenny został wprowadzony pod kontrolą sowiecką. Kulikow przebywał wtedy w Polsce. W Polsce przebywał szef KGB Kriuczkow, który na bieżąco się orientował. Więc oni chcieli wszystkie nici trzymać, oni chcieli na bieżąco wszystko wiedzieć. Natomiast absolutnie nie chcieli Jaruzelskiemu obiecać, że jak trzeba będzie, to wkroczą, ponieważ no, nie pasowało im to. Zdawali sobie sprawę z daleko idących konsekwencji. Z drugiej strony te fakty stoją w sprzeczności z oświadczeniami Jaruzelskiego, że na przykład on, wprowadzając stan wojenny, chciał uchronić Polskę przed największym nieszczęściem, co sugerować miał, że chciał uratować Polskę przed interwencją sowiecką. On o tą interwencję sam prosił. On o tę interwencję sam prosił po prostu.
No bo właśnie, bo to ta teza wielokrotnie powtarzana, szczególnie lansowana przez środowiska związane z Gazetą Wyborczą właśnie, czy przez, która drukuje wywiady z generałem Jaruzelskim, pewnie taki wywiad znów przeczytamy niebawem w tejże gazecie i znów przeczytamy, że było to mniejsze zło, że musieliśmy sami uporać się z tym właśnie, o czym my powiedzieliśmy, przedstawiając, pan powiedział, przedstawiając ten cały kontekst 90 spokojnych dni, musieliśmy się uporać właśnie z tymi strajkami, z tym warcholstwem, z tym konfliktem społecznym, aby nie weszli Rosjanie, bo oni chcieli zrobić porządek. No ale właśnie, Jaruzelski sam o to wejście prosił.
Sam w tym momencie o to wejście prosił. Znaczy tu oczywiście historia ma to do siebie, że gdybanie jest zawsze ryzykowne, no bo oczywiście co by było gdyby, to my już do końca nigdy wiedzieć nie będziemy. Jest jednak wielu historyków, znaczy czasem pogdybać trzeba, to jest inna sprawa, że czasem pogdybać trzeba, bo już Pobóg Malinowski, nasz wybitny historyk, Władysław Pobóg Malinowski kiedyś powiedział, że bez gdybania się nie da pisać historii politycznej i to i coś w tym chyba jest.
Tak, no, gdybanie może pomóc nam ewentualnie wczuć się w sposób myślenia
ówczesny,
tegoż człowieka, o którym, prawda, piszemy, którego jakoś próbujemy rozpracować, aby właśnie zobaczyć, w jakim on był kontekście, dlaczego akurat takie, a nie inne decyzje podejmował.
Oczywiście, więc tu można trochę sobie pogdybać. Wydaje się, że gdyby Jaruzelski nie wprowadził stanu wojennego, gdyby rzeczywiście chciał w jakiś sposób załagodzić tą sytuację, która była w Polsce, było zresztą pośrednictwo prymasa, pewne propozycje Solidarności, wydaje się, że istniała szansa na utrzymanie Solidarności i takiego stanu przewlekłego kompromisu na dłuższe lata. To by zaowocowało w latach 80. pewnymi reformami gospodarczymi. Nie bylibyśmy spóźnieni o 10 lat. To by zaowocowało może powstaniem jakiejś ograniczonej samorządności, może jakimś pewnym ożywieniem gospodarczym i społecznym. Więc istniała chyba szansa, żeby to wszystko utrzymać. Jaruzelski z tej szansy nie skorzystał, wręcz działaniami w 81 roku brutalnymi, zmierzającymi do konfrontacji, właściwie doprowadził do stanu wojennego.
No ale to pójście na konfrontację, o które, jak pamiętam, również te medialne przekazy czy treści oficjalnych komunistycznych gazet, to pójście na konfrontację zarzucane, cały czas zarzucało się Solidarności, że Solidarność dąży do konfrontacji. Ale przecież, z tego co pan powiedział tutaj dzisiaj, to nie jest tajemnicą, do konfrontacji dążyła władza komunistyczna i to już od sierpnia 1980 roku.
Tak, od samego początku. No to były zresztą zagrania często bardzo, bardzo brutalne. No, na przykład te rozmowy pomiędzy rządem a Solidarnością na początku sierpnia zerwane. Pamiętam do dzisiaj, jak nagle prasa cała kontrolowana przez władzę zaczęła pisać, że Solidarność zerwała rozmowy z rządem. Dzisiaj po latach wiemy, jak to się odbyło. Jerzy Urban w swoich, ówczesny rzecznik prasowy rządu, przyznał się, że rozmowy nie były zerwane, że po prostu kontynuowano rozmowy, po czym dwie strony poszły spać. I wtedy Urban wpadł na pomysł: ogłosimy, że Solidarność zerwała rozmowy, załatwimy ich. No i rzeczywiście tak zrobili. Więc przy pomocy takich zagrywek nakręcano sprężynę konfrontacji. Solidarność w listopadzie, w grudniu była gotowa do różnego rodzaju kompromisów. Oczywiście stawiano pewną cenę tych kompromisów. Solidarność chciała realizować ten plan samorządnej Rzeczpospolitej, więc zakładano, że władze też powinny pójść na jakiś kompromis, na przykład zezwolić na jakąś elementarną samorządność, choćby na tym najniższym szczeblu. No ale jeżeli chciało się ten kraj rzetelnie reformować, to kompromis potrzebny był z obydwu stron. Władze właściwie żądały tego ustępstw tylko ze strony Solidarność. Robiły to zresztą z wyrachowaniem, no bo tu nie chodziło im o kompromis, chodziło im o zaognienie sytuacji po to, żeby urobić społeczeństwo psychologicznie do tego, że do takiego twierdzenia, że po prostu tak dłużej być nie może, sytuacja jest nie do zniesienia. Część społeczeństwa, nie wiem jaka, trudno powiedzieć, ulegała tej propagandzie. To nie jest tak, że propaganda komunistyczna pozostawała zupełnie bez echa.
Ale też powiedzmy, bo to jest właśnie to sedno całej sprawy. Przez lata, do połowy lat 80. można powiedzieć, komuniści w Polsce żyli według hasła, działali według hasła władzy raz zdobytej nigdy nie oddamy. I to hasło było rozumiane bardzo ściśle i stąd też dochodziło regularnie do takich załamań, kryzysów, które obfitowały niestety rozlewem krwi. Można powiedzieć tak, że również takie kurczowe się trzymanie tej skostniałej ideologii, która się wyrażała w tym haśle, miało miejsce właśnie także i w roku 80-81. Było bardzo wiele zarzutów również, że Solidarność nie chce kompromisu, idzie na konfrontację, bo chce przejąć władzę.
Tak, no to był czołowy argument władzy komunistycznej, no dorobienie, jak to się mówi brzydko, dorobienie gęby Solidarności, że właśnie ci ekstremiści Solidarności myślą o przejęciu władzy, że to są politykierzy i tak dalej. No, władzy komunistycznej chodziło o to, żeby nic się nie zmieniło. I właściwie stan wojenny był po to, żeby zahamować jakiekolwiek reformy. Bo zauważmy, co się dzieje potem w następnych latach. Mówi się niby o jakiejś reformie gospodarczej, potem się nawet ogłasza drugi etap tej reformy. No nie wiadomo, na czym polegał etap pierwszy, nie wiadomo, na czym polegał etap drugi. Pod względem gospodarczym 10 lat 80. mamy kompletnie stracone. Kolejny już pogłębiony kryzys przychodzi w roku 88-89, hiperinflację mamy później już te rządy solidarnościowe jeszcze muszą sobie z tym radzić. Mamy też później już po stanie wojennym brutalne działania w kierunku utrzymania władzy metodami policyjnymi. To lata 83, 84, 85 to są lata pełne brutalnych porwań, morderstw, skrytobójstw. No sprawa Przemyka czy księdza Jerzego Popiełuszki to są takie najbardziej znane, ale podobnych spraw było wtedy mnóstwo. To wtedy szaleje esbecja, która porywa ludzi, na przykład Janusz Krupski, do niedawna wiceprezes IPN-u, którego pod Pałacem Kultury porwano, zawieziono do lasu i oblano kwasem na przykład. No wiadomo, że to zrobili esbecy. Nawet w tym przypadku tych esbeków udało się nawet skazać. Ale ile było takich przypadków, gdy nawet w Toruniu mamy kilka skrytobójstw, które są do dzisiaj niewyjaśnione i wobec braku dokumentów, świadków, no trudno jest te sprawy zakończyć. Więc władza przez sporą część lat 80. Trzymała się tych metod brutalnych, żeby po prostu zachować wszystko w takim stanie, jak było do tej pory.
No i powiedzmy jeszcze, że oprócz tych metod siłowo przestępczych, prawda, rozbójniczych, były także ta kontrola i to jakieś brutalne wchodzenie w sposób myślenia każdego człowieka dokonywał się także poprzez środki masowego przekazu. Zlikwidowanie działających do tej pory wszystkich tytułów prasowych i tylko ci, którzy się tam zweryfikowali, dziennikarze. To były szkoły, to było znów wprowadzenie, to się nazywało, zdaje się, pamiętam, propedeutyka nauki o społeczeństwie, gdzie tak. Dowiadywaliśmy się o tym, jak zgniły Zachód i Stany Zjednoczone i zgniły kapitalizm. Po prostu już upada, a my tutaj budujemy komunizm. Chociaż no w tych realiach słuchaliśmy tych lekcji nauczycieli. Myśmy się śmiali, nauczyciele się z tego śmiali, ale musieliśmy tego słuchać i po prostu odbębnić te godziny i przerobić tę książkę. No cóż, dopowiem tylko tyle, że wielkim zawodem moim było to, że że później w latach 90. widziałem autorów takich publikacji jako autorytety prawda, które gdzieś tam w telewizji się pokazywały, którzy nawet zostawali ministrami, pan Wiatr czy ktoś tam. No przecież to totalna kompromitacja.
Tak, no ludzie się farbowali. Natomiast ja bym tutaj jednak zwrócił uwagę na jedną rzecz. Z jednej strony mamy tą ogłupiającą propagandę, ten dziennik telewizyjny, te gazety, w których wszystko pisano według serwisów papowskich i które wypełnione były propagandą w ogromnym stopniu. Z drugiej strony jednak mamy to społeczeństwo alternatywne i to były wielkie zdobycze właśnie, no paradoksalnie, okresu stanu wojennego. Pamiętajmy, to podziemie mogło się narodzić już w grudniu 81 roku, dlatego że istniało 16 miesięcy Solidarności legalnej. Przez te 16 miesięcy liczba ludzi, którzy zaczęli myśleć patriotycznie, opozycyjnie wobec komunizmu, zrobiła się olbrzymia. Ja podkreślam, to był jedna z przyczyn, dla których władza komunistyczna upadła. Ona nie dała rady tego wszystkiego kontrolować. Popatrzmy, przed sierpniem 80 roku opozycjonistów mieliśmy garstkę. W Toruniu na przykład. Ludzi zaangażowanych opozycyjnie, no może było 50, no może 70, góra. Nagle po stanie wojennym tych ludzi, którzy są bardzo czynnie zaangażowani opozycyjnie w Toruniu, w województwie toruńskim mamy 3000, a może 5000. Na tych 50 opozycjonistów mieliśmy przed 80 rokiem 200 esbeków. Potem na tych 3000 opozycjonistów mamy 300 esbeków. Władzy nie było stać, żeby więcej zatrudnić. Więc właściwie te metody stają się pobieżne inwigilacji. Ta esbecja, która, ja to badałem, esbecja, która przed rokiem 80 była w stanie, jak namierzyli jakiegoś opozycjonistę, to zbadać jego ojca, matkę, wujka, ciotkę, sprawdzić, gdzie pracuje dziadek przeciętnej osobie zapełnić dwie czy trzy teczki. Po roku 81 oni takich rzeczy nie są w stanie zrobić. Nagle ta rzesza ludzi zaangażowanych w walkę z komunizmem nie potraja się, ale udziesięciokrotnia, 100 razy więcej, 1000 razy więcej jest niż dawniej. I ci ludzie na dodatek dzięki tym 16 miesiącom legalnej Solidarności mają ogromną bazę materiałową. Mają papier, mają powielacze ocalałe. W stanie wojennym mnóstwo tego ocalało. W Toruniu schowano kilka powielaczy. Zarząd regionu rozbity był wprawdzie, ale noszono z niego papier przez kilka dni i chowano. Więc ta baza materialna była olbrzymia. Powstają struktury emigracyjne Solidarności, które, no także pieniądze asygnowane przez rząd Stanów Zjednoczonych i innych krajów, ale także zbierane wśród Polonii na całym świecie. Te pieniądze płyną, one także zasilają podziemie. Ludzie są odważniejsi, ludzie już nie są tacy wystraszeni jak dawniej. Kościół udziela olbrzymiej pomocy, księża formalnie często twierdzą, że się nie angażują w te działania podziemne, ale bywa, że zebrania podziemnej Solidarności odbywają się na plebaniach, że na plebaniach są punkty przekazywania bibuły. Kardynał Gulbinowicz, gdy go pytają do dnia dzisiejszego, gdy go pytają, czy to on przechowywał te 80 milionów Solidarności Dolnośląskiej, to robi taką, uśmiecha się tajemniczo i mówi, nie potwierdza, nie zaprzecza. To wiadomo, że przechowywał. Wszyscy dobrze wiemy, że przechowywał. No, on przez wrodzoną skromność do dzisiaj się do tego nie przyznaje. Więc istniały wiele czynników, które pozwalały temu podziemiu funkcjonować. I teraz pisma podziemne niektóre na szczeblu centralnym, tygodnik Mazowsze, tygodnik Wojenny, KOS, osiągały nakłady dochodzące do 100 tysięcy. Wola, Wiadomości, do 100 tysięcy. W Toruniu no, TIS był drukowany w nakładzie 1000, czasem 2000 egzemplarzy, ale takiego TIS-a to potem czytało 10 osób, czy jeszcze więcej. Były bardzo znakomicie zorganizowane siatki kolportażu. Książek drukowano w Polsce mnóstwo. Często ci wydawcy, bywało, że nawet kierowali się względami komercyjnymi, chcieli zarabiać. No ale takie zarabianie w podziemiu było też czymś szlachetnym, można powiedzieć, no bo te książki jednak powstawały i tego było zatrzęsienie. Dzisiaj bibliografię, już było kilka prób podjętych, żadne z nich nie jest w 100% pełna, to są grube książki, więc można powiedzieć, złamano ten monopol informacyjny władz w sposób bardzo skuteczny. Radio Solidarność, które właściwie nadaje we wszystkich miastach. Próby mniej udane, bardziej udane. No Toruń zasłynął z tego, że profesor Jan Hanasz wraz ze współpracownikami opracowali metodę nadawania audycji radiowych z balonów. Balony latały w powietrzu i nadawały. Władze przez dłuższy czas nie mogły zrozumieć, co to się dzieje, bo gdy używali tych urządzeń namierzających, to raz sygnał szedł z tej strony, raz z tej strony, a to po prostu wiatr pędzał te balony i wtedy te samochody latały po ulicach Torunia, nie rozumiejąc, SBC nie mogli za bardzo zrozumieć, o co chodzi. Więc wydaje mi się, że w latach 80. w dużym stopniu, no nie zapominajmy o tych wszystkich prelekcjach podziemnych, o wyświetlaniu filmów niezależnych w Toruniu, na przykład u księdza Stanisława Kardasza działało podziemne kino. Przychodziły zaufane osoby, ale ten krąg był coraz większy i oglądali filmy, których normalnie nie można było obejrzeć, na przykład Przesłuchanie Bugajskiego lub inne filmy zabronione w Polsce. Zresztą w kościołach także organizowano prelekcje, wykłady. Ludzie, którzy nie znajdowali miejsca gdzieś indziej mogli się wypowiedzieć w kościele. Te struktury podziemia solidarnościowego i kościół były bardzo ze sobą powiązane. W Toruniu ojciec Władysław Wołoszyn, który co środę urządzał wykłady w ramach duszpasterstwa. I to nie były tylko wykłady na tematy religijne, ale na rozmaite tematy, także na takie tematy, których nie można było poruszać w innych środkach masowego przekazu, dotyczące prawdziwej historii, literatury, sztuki, socjologii.
Dodajmy tutaj, panie profesorze, również to zaangażowanie już takie stricte kościelne, mam tu na myśli msze święte za ojczyznę, które no, zaczęły się od Warszawy, od kościoła świętego Stanisława Kostki, ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale bardzo szybko rozprzestrzeniły się na całą Polskę i to były praktycznie msze święte, ale to były takie, jak to określały władze, manifestacje patriotyczno-religijne, czy jakieś antykomunistyczno-religijne, prawda?
Tak, no podczas tych mszy świętych modlono się za solidarność, modlono się, odczytywano intencje, na przykład mówimy się za więźniów politycznych, za prześladowanych. Po mszach często odbywały się właśnie prelekcje, występy artystyczne, jakieś uroczystości patriotyczne, na przykład z okazji świąt, których nie można było obchodzić, 11 listopada czy 3 maja w Toruniu, kościół Matki Boskiej Zwycięskiej na ulicy Podgórnej, gdzie proboszczem był ksiądz Stanisław, jest do dzisiaj ksiądz Stanisław Kardasz, niezwykle zasłużony. Te msze gromadziły całą opozycję toruńską. Mało tego, to przyjeżdżali ludzie czasami kilkaset kilometrów, żeby każdego 16 wziąć udział w tej mszy za ojczyznę. Ale potem te msze już po paru latach zaczęły się odbywać także w innych kościołach. W kościele redemptorystów były także msze za ojczyznę, także msze w intencji zakładów pracy. Była w Toruniu msza odprawiana przez ojca Władysława Wołoszyna, także za ojczyznę. W całej Polsce były te msze. To był pewien fenomen, można powiedzieć. To powstawały także wspólnoty ludzi, którzy z jednej strony modlili się za ojczyznę, ale z drugiej strony potem szli do domu i także robili swoje. Pracowali w podziemiu, drukowali, nosili bibułę albo wykonywali jakieś czasami drobne czynności, ale bardzo ważne. No każdy kolporter, każda sieć kolportażowa, czy na przykład mieszkanie udostępnione na cele podziemia, czy na przechowywanie paczki z książkami, to był zawsze ten drobny wkład w tą wolną Polskę.
No i dodajmy tutaj, mój patriotyzm lokalny nakazuje, żebym tutaj też dodał nazwiska redemptorystów, z tych, których ja pamiętam. Może poproszę także tutaj innych o uzupełnienie. To ojciec Waldemar Gawłowski był tutaj proboszczem, ojciec Leszek Gajda był w tamtym czasie rektorem. Wiem, że ojciec...
Musimy także wymienić ojca Eugeniusza Karpiela.
Ojciec Eugeniusz Karpiel również.
Niezwykle zaangażowanego.
Owszem.
Tak, więc to należy koniecznie wspomnieć.
A jeszcze tutaj zapytam, ponieważ to, o czym pan powiedział, te wzmożone lata rozszalałej bezpieki, która skrytobójczo mordowała, dzisiaj mówi się, wymienia się cyfrę ponad 100 skrytobójczych ofiar stanu wojennego. Nie wiem, czy ona jest pełna, czy nie. Natomiast pamiętam, że rok 82, takie rocznice jak 31 sierpnia, Powstanie Solidarności, rok 83, to były takie dni, chyba czwarty również, były takie dni ogromnych manifestacji i starć z zomowcami w takich miastach jak Nowa Huta, Kraków, Wrocław, Toruń, Gdańsk, ale także i moje rodzinne Gliwice. Pamiętam te kordony zomowców obstawiających rynek i obecną katedrę kościół Piotra i Pawła i ten helikoptery latające nad nami, zrzucające jakieś petardy, jakieś gazy. Ale ja mam tutaj pytanie, ponieważ tam w Gliwicach nagle nie wiadomo kto z kim się umawiał, ale wszyscy umówiliśmy się, mieszkańcy, że 31 sierpnia wychodzimy na pochód główną ulicą Gliwic, spacerujemy po prawej stronie ulicy w kierunku dworca, od dworca do rynku odwrotną ulicą. I nagle o godzinie 15 na ulicy Zwycięstwa, ona zdaje się dzisiaj się też tak nazywa, nagle tłum ludzi sobie spaceruje w jedną i w drugą stronę. Nikt nie wie dlaczego, po co, jak, a my po prostu sobie chodzimy. SBC-a czy ZOMO legitymuje, spisuje, ale nie może nic więcej zrobić, bo apelowano, żeby ten pochód odbywał się w atmosferze pogodnej, spokojnej, żeby nie dać się sprowokować. Nie wiem, jak było w innych miastach.
To było podobnie. Znaczy to wkrzykiwanie się było jednak troszeczkę wspomagane przez prasę podziemną, bo ona najczęściej takie informacje podawała o spacerach. Później ci, co czytali tą prasę, przekazywali to ustnie z ust do ust, więc czasami nawet część ludzi mogła nie wiedzieć, skąd te informacje wypłynęły. W Toruniu na przykład największe zamieszki miały miejsce 1-3 maja 1982 roku. 1 maja też zaczęło się od spaceru na bulwarze filadelfijskim nad Wisłą, gdzieś 10 tysięcy osób wyległo i w atmosferze wręcz majówki radosnej, że proszę sobie, chodzimy, spacerujemy, rzucamy ulotki Solidarności, transparenty nagle się nie wiadomo skąd pojawiły. Potem ci ludzie poszli pod pomnik Kopernika, no i tam wkroczyło ZOMO. Tam się zaczęła się masakra, bicie, pałowanie na ogromną skalę. 3 maja zaś po mszy w kościele jezuitów ZOMO zaatakowało ludzi i tam także no te zajścia toruńskie były szczególnie, że tak powiem, brutalne, bo później tych ludzi bito, zatrzymywano, bito, przepuszczano ich przez ścieżki zdrowia już na rynku, potem przed komendami toruńskimi, potem bito na komisariatach, a potem stawiano przed kolegiami, zamykano nawet na 3 miesiące do więzienia. Te rozruchy były zwłaszcza w roku 82, ale także w 83, w następnych latach, czymś można powiedzieć już potem prawie że normalnym. Manifestacje odbywały się każdego 13 w wielu miastach, ale także 31 sierpnia w rocznicę porozumień sierpniowych, także 3 maja czy 1 maja, gdy organizowano antypochody. Komuniści organizowali swoje pochody, a Solidarność organizowała antypochody. Zabawne było to, gdy czasem te pochody się spotykały, albo gdy antypochód musiał przemaszerować przed trybuną złożoną z aparatczyków i wtedy ci panowie musieli chcąc nie chcąc patrzeć na transparenty Solidarności, które im przed nosami niesiono. To wymagało odwagi. Nam dzisiaj łatwo jest o tym mówić, nawet z uśmiechem na ustach, ale pamiętajmy, że taka osoba złapana w czasie takich manifestacji, to trafiała na 3 miesiące do więzienia albo w najlepszym wypadku płaciła kilka tysięcy złotych grzywny, chociaż no tu też działała Solidarność. Te grzywny najczęściej były asygnowane przez Solidarność, przez ośrodki charytatywne przy kościołach, które po cichutku wykupywały tych ludzi. Ten system właśnie solidarnościowej pomocy był znakomicie zorganizowany.
No i dodajmy, panie profesorze, że w przypadku na przykład uczniów jakichś szkół średnich czasami mogło skończyć się tak, że kogoś wyrzucono ze szkoły i nie pozwolono mu nawet zrobić matury, kogoś gdzieś tam uniemożliwiono mu potem dostanie się na studia. To były takie represje, które no, były jednak wielką ceną za taką krótką chwilę odwagi.
Znamy wiele przypadków, gdy dyrektorzy, nauczyciele się zachowywali bardzo przyzwoicie i wszelkimi metodami ratowali tych uczniów. Tak było w bardzo wielu przypadkach po toruńskich rozruchach 1-3 maja, gdy do więzienia trafiło mnóstwo uczniów. Potem wiem, że wielu dyrektorów bardzo się starało, żeby na przykład maturzyści mogli spokojnie zdać maturę i to się w większości przypadków udało. Na UMK na przykład rektor Stanisław Dębiński, później jego następca rektor Jan Kopcewicz doprowadzili do tego, że piątka studentów uwięzionych w końcu wróciła na studia, mogli sobie spokojnie te studia skończyć, mimo że ministerstwo wyczyniało straszliwe rzeczy, żeby to tym studentom uniemożliwić. Więc było dużo dobrej woli, był taki łańcuch ludzi dobrej woli. Często ludzie, którzy nawet się nie angażowali w sprawy podziemia, którzy niby byli obojętni, w sytuacjach takich krańcowych, ekstremalnych potrafili się zachowywać przyzwoicie. Więc to jest bardzo, to było bardzo budujące w tych czasach.
Stan wojenny, pierwsze dni, drodzy Państwo, w naszym studiu jest pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor kolejnej publikacji na temat stanu wojennego pod tym samym tytułem, który stał się dzisiaj tematem naszych rozmów. No i tak powiedzieliśmy troszeczkę o tych pierwszych dniach stanu wojennego, o kontekście, jak do niego doszło, ale wybiegliśmy także i trochę poza te ramy. Myślę chyba, że słusznie, bo tym ludziom trzeba o tych ludziach dzisiaj też mówić, o tych ludziach przypominać.
Tak, stan wojenny formalnie rzecz biorąc skończył się w lipcu 1983 roku, ale praktycznie nic się nie zmieniło. Ja zawsze mówię, że tak naprawdę to stan wojenny trwał do roku 1989. Miał oczywiście on swoje różne etapy i okresy. To represyjne ustawodawstwo stanu wojennego zostało w lipcu 1983 roku, gdy formalnie zniesiony stan wojenny, włączony do prawodawstwa powszechnego i właściwie ta represyjność działała przez całe lata 80. Także ci ludzie podziemia, ci ludzie związani z działaniami podziemnymi, niezależnymi, także działali przez lata. No znam osoby, które poświęcały całe swoje życie ówczesne właśnie temu, często później ponosiły tego konsekwencje. Potem po roku 89 nie bardzo umiały sobie znaleźć miejsce. To są te koszty. Czasem są to bohaterowie zapomnieni, o których nie pamiętamy. Był w Toruniu taki malarz, nauczyciel wychowania plastycznego, internowany w Trzebilinku. Namalował tam zresztą kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która dzisiaj w jednym z kościołów w Gdańsku wisi. Zresztą jego dziełem było także wymuszenie na władzach więziennych w Trzebilinku zorganizowania procesji Bożego Ciała. To chyba była pierwsza procesja Bożego Ciała w więzieniu w okresie PRL-u. Tym malarzem był Antoni Szymkowski, bardzo, bardzo szlachetny człowiek, wybitny działacz Solidarności, także później w podziemiu. No dzisiaj mało kto pamięta o nim, mieszka w domu opieki, jest ciężko chory, więc takich cichych, anonimowych, można powiedzieć, bohaterów jest bardzo, bardzo wiele. No, należy o nich przypominać, pamiętać, bo to im się po prostu należy.
Może byśmy wiedzieli, dzięki komu my dzisiaj możemy
tu rozmawiać,
żyć normalnie,
tak,
przynajmniej o wiele bardziej normalnie niż wtedy, prawda? Panie profesorze, zaprośmy teraz do rozmów naszych widzów. Przypomnijmy, to jeszcze też powiemy w Radiu Maryja podczas drugiej części, iż 13 i 14 grudnia bieżącego roku, czyli już niedługo, w sali konferencyjnej przy hotelu uniwersyteckim UMK obok Gimnazjum Akademickiego przy Szosie Chełmińskiej odbędzie się konferencja naukowa na Instytucie Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Stan wojenny w Polsce, fakty, hipotezy, interpretacje. Pan jest organizatorem tej konferencji. Może dwa słowa na ten temat.
Tak, więc
dlaczego warto na nią przyjechać?
Tak, więc konferencja będzie 13-14 grudnia właśnie w tej sali przy Gimnazjum Akademickim. Będą tam poruszane rozmaite tematy związane ze stanem wojennym, z wprowadzeniem stanu wojennego, z przebiegiem wypadków w różnych miejscach, ale także z tym, no, jak dzisiaj jest odbierany stan wojenny. Będzie referat na przykład na temat, jak stan wojenny jest opisywany w podręcznikach szkolnych. Będzie także referat bardzo ciekawy. Pani z Zielonej Góry wygłosi stan wojenny w oczach słuchaczy Radia Maryja. Przeprowadziła badania socjologiczne na ten temat, więc bardzo rozmaita tematyka. Myślę, że każdy może coś dla siebie znaleźć. Starałem się zaprosić na tą sesję ludzi młodych, także młodych badaczy, naukowców, doktorantów na przykład, wychodząc z założenia, że no, może mają oni spojrzenie świeże, troszkę odmienne od tego, jak ludzie mojego pokolenia czy starsi, więc warto także posłuchać, co oni mają do zaprezentowania.
Zapraszamy zatem także na tę konferencję, zapraszamy teraz Państwa do wspólnych rozmów. Przypomnę te najważniejsze punkty tego, co powiedział nam tutaj pan profesor dzisiaj. Po pierwsze, władza komunistyczna szła na konfrontację, co wynika z dokumentów, już od sierpnia 80 roku. Już od momentu strajków sierpniowych przygotowywana była konfrontacja, która półtora roku później objawiła się stanem wojennym. I to nie zagrożenie interwencją sowiecką, ale prośby generała Jaruzelskiego o interwencję sowiecką. To jest fakt, który miał miejsce 13 grudnia i w tym czasie bezpośrednio przed i już po wybuchu stanu wojennego w Polsce, wbrew temu, co dzisiaj niektórzy z uporem twierdzą. Zapraszam do rozmów, proszę o stawianie pytań dotyczących stanu wojennego naszemu gościowi, którym jest pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak. Telefony do naszego studia w Toruniu 657-0011 dla Polski Północnej, 056 na początku, 56-657-0012 dla Polski Południowej i dla zagranicy 56-0013 i 56-657-0014. Kierunkowy 0048 z zagranicy, z oceanu 011-48. Proszę bardzo, telewizja Trwam, halo?
Halo?
Szczęść Boże, kto mówi skąd?
Szczęść Boże, ja mam na imię Franciszek, dzwonię z Gdańska.
Witamy panie Franciszku, prosimy bardzo.
Ja mam takie osobiste odczucia, ponad 40 lat żyję, także w czasach stanu wojennego, to ja byłem w szkole, kończyłem maturę i akurat też jeszcze mnie trochę to zahaczyło w taki sposób, że jak musiałem do domu jechać, to po prostu musiałem po jakieś dziwne przepustki się na święta. Jak do domu jechałem, to po takie dziwne przepustki się zgłaszać. Zezwolenia na przejazd później mnie kontrolowali w Warszawie, na dworcu Zamowcy. Ale ja chciałem, ogólnie mam takie poczucie takiego niesmaku i po prostu tego, że nie mówi się do końca prawdy o tym stanie wojennym. Dlaczego na przykład nikt nie mówi o tym, że o ofiarach, prawdziwych ofiarach, i nikt nie próbuje tego zbilansować. Ile zostało ludzi po prostu zatłuczonych przez zomowców pijanych, ile kobiet zgwałconych, bo takie fakty miały miejsce. I dzisiaj ci panowie biorą po 3000 emerytury za to, że pałowali niewinnych ludzi, jakąś sobie wymyślili kontrrewolucję, po prostu ludzie, którzy wywodzą się z PPR-u, czyli z, jak to pisał Stefan Kisielewski w dziennikach, dyktatura ciemniaków, która żyła, żerowała na narodzie i dzisiaj mają takie wysokie emerytury. Jeszcze jedna taka sprawa, która mnie bulwersuje. Pamiętacie Państwo, w stanie wojennym odcięto telefony w pierwszych godzinach prowadzenia stanu wojennego. Dlaczego się nie mówi, ilu ludzi przez te odcięte telefony zostało pozbawione pomocy lekarskiej, musiało umrzeć po prostu. Ludzie, którzy byli chorzy. I to wszystko muszą na swoje ręce wziąć tacy panowie jak generał Jaruzelski i cała Rada Ocalenia tego Narodowego, która zresztą wprowadzała stan wojenny niezgodnie z prawem, to trzeba też powiedzieć. To są tysiące ludzi, którzy wyjechali na zachód, rozbite rodziny i tak dalej, i tak dalej. Przecież ten bilans jest straszny. U nas się mówi, jakby to gdzieś ktoś kogoś dwa razy pałką uderzył i nic się wielkiego nie wydarzyło. No niestety, ja mam takie poczucie, że cały czas gdzieś ta prawda jest, chociaż już powoli się to gdzieś przebija, no słychać, że próbuje się do tej prawdy dojść, która nas w końcu musi wyzwolić, ale gdzieś to jest zawsze jeszcze przyhamowywane, zagrzebywane i tak dalej. Także nie chcę dłużej przyciągać, chciałbym umożliwić innym, także prosiłbym o ustosunkowanie się pana profesora po prostu. No,
dziękuję panie Franciszku, szczęść Boże.
Bardzo tak, proszę. No stan wojenny oczywiście pochłonął dużo więcej ofiar niż te 100. Tutaj się w pełni z panem zgadzam. Ustalenie wszystkich ofiar jest niezmiernie trudne. Bardzo słusznie pan Franciszek powiedział, że wyłączenie telefonów na przykład spowodowało zapewne śmierć dużej ilości osób, które nie były w stanie wezwać karetki pogotowia. No inna sprawa, że to jest bardzo ciężko ustalić ile możemy tylko przypuszczać, domyślać się. Oczywiście te ofiary, słusznie pan Franciszek zauważył, że tych ofiary to były nie tylko ofiary śmiertelne, to byli ludzie pobici. Były przypadki na przykład internowania obydwojga rodziców, a dzieci zabierano do domu dziecka. No więc zupełnie niewyobrażalne historie. Było zwalnianie ludzi z pracy, weryfikacje dziennikarzy na ogromną skalę. Weryfikowano nauczycieli, zresztą nad nauczycielami pastwiono się niebywale, jakieś komisje chodziły weryfikacyjne i tak dalej. Więc z administracji państwowej szef Urzędu Rady Ministrów, generał Janiszewski, wydał 27 grudnia 1981 okólnik, który pozwalał każdą osobę zaangażowaną w Solidarność, choćby członka Solidarności, zwalniać z administracji państwowej. I z tego korzystano, więc ludzi represjonowanych w rozmaity sposób w stanie wojennym było mnóstwo. Oczywiście tym ludziom nikt sprawiedliwości nie oddał do dnia dzisiejszego. Nikt wielu ludziom nie zrekompensował strat, które ponieśli, strat materialnych i strat moralnych. Ja tu się w pełni zgadzam, że oburzająca jest sytuacja taka, gdy dawni SB-cy na przykład do dnia dzisiejszego zachowują swoje stopnie różnych tam poruczników, majorów czy nawet pułkowników i uposażenia emerytalne związane z tymi stopniami, które często wielokrotnie przewyższają te uposażenia, które dostają opozycjoniści, często tacy, którzy stracili zdrowie w stanie wojennym i dzisiaj są na przykład na jakiejś marnej rencie, bo nawet nie są w stanie pracować. Ostatnio zbierane jest przez internet, zbierane jest takie podpisy pod apelem właśnie do prezydenta Lecha Kaczyńskiego, żeby tym dawnym funkcjonariuszom bezpieki, przede wszystkim służby bezpieczeństwa, odebrać i te renty, i te emerytury, i te stopnie wojskowe. I tam pada propozycja taka, że żeby zwyczajnie tym ludziom pozostawić stopień szeregowca i koniec. Tak samo wystarczyłaby im w zupełności renta minimalna do przeżycia.
Owszem, odbierzmy kolejny telefon, słuchamy, telewizja Trwam, halo?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi, skąd?
Kłania się Wacław z Łukowa.
Kłaniamy się panie Wacławie, prosimy bardzo.
Ja chciałem kilka refleksji na temat stanu wojennego. Stan wojenny mi zastał w fabryce obuwia w Łukowie, mając 40 lat. Założyłem Solidarność. Później pamiętam, jak trzech oficerów przyjechało przed stanem wojennym i sprawdzali, kogo by zamknąć. Ja tam twardo zabrałem głos, ale chcieli mi zamknąć, ale dyrektor się za mną ujął i jakoś mnie zamknęli. W każdym razie oni na wywiad przyjeżdżali i kogo na listę wciągnąć. Później w stanie wojennym ja byłem w domu, jak ten Jaruzelski przemawiał w telewizorni i przez okno widziałem, jak ZOMowce ze wsi, wszystkie ormowce poprzyjeżdżali i tutaj całe miasto okupowali nas. Później miałem takie w zakładzie sceny, że przyszli oficerowie do mnie, do zakładu, bo ja później, jak stan wojenny był, przyszedł do mnie dyrektor fabryki obuwia i mówi: taki, nie taki, wysuwaj mi z zakładu, tak jeszcze wulgarnie, że ja jestem komisarzem i cię zamknę. Masz 3 dni do namysłu. I ja musiałem, jakoby założyłem solidarność, musiałem uciekać za 3 dni na rentę. Poszedłem do lekarki i za 300 zł marne musiałem odejść na rentę. I później założyłem sobie zakładzik. Chciałem dorobić parę złote, to później przychodzili, mnie nachodzili w zakładzie, że ja materiały pokradłem z fabryki, że maszyny i tak dalej, protokoły pisali. Ja się broniłem. Później poszli do księdza, powiedzieli, że jestem jakimś tam esbekiem. Nagadali, że ja po prostu jestem po ich stronie, że do kościoła. A ja chodziłem na pielgrzymki wtedy, bo właściwie w 82 zacząłem chodzić na pielgrzymki, a kolumny nas mijały i ja się po prostu nie bałem ich. I przez 24 lata chodziłem na pielgrzymki. Jeździłem na grób popiełuszki na msze za ojczyznę. Tam z zomowcami się ganiali. I po prostu zomowce to byli jak świnie, po prostu ślina z ust szła i po prostu wściekali się na nas i pałowali nas. Po prostu w najlepszych hotelach w Warszawie mieszkali, jedli i gościli się i bawili za nasze pieniądze. Wielkie straty Polska poniosła. Jeszcze się nie mówi o Bolku Wałęsie. Myśmy polegali na Wałęsie, jak to się mówi, jak na Zawiszy, ale on nas zdradził. Po prostu wymanerował nas. My jako robotnicy polegaliśmy na nim, ale on po prostu, jak ja jechałem do Gdańska, chciałem się z nim spotkać, to miał 70 doradców, same Żydzi, i nawet mnie nie dopuścili. Po prostu napisałem do niego kiedyś list, żeby te sprawy, bo on kiedyś się upominał, chciał wygrać wybory i o 5 milionów głosów chciał. Ja mu napisałem list, że panie Wałęsa, 5 milionów głosów pan otrzyma, jeśli pan zniesie podatek od emerytów rencistów. I tam jeszcze inne dane, złodziejów pozamykać i tak dalej. Tak. Po prostu odpisali mi list, że pan Wałęsa jest tylko do podpisu. On w ogóle tylko przedstawiał pewne sprawy. Ja wtedy zrozumiałem, to był Wałęsa. On tylko był jako Bolek do podpisu dla nich.
Panie Wacławie, może ten wątek bym tutaj tak zakończył. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże panu. Ale tutaj może skupmy się, ponieważ no cóż, to były jakieś poglądy, refleksje pana Wacława na temat byłego prezydenta i przywódcy Solidarności, pana Lecha Wałęsy. W tego wątku ja bym chciał może tutaj drążyć. Natomiast te pierwsze dni, komisarz w zakładzie, który przychodzi i robi porządek.
Tak, no więc to był wstrząs dla wielu ludzi ówczesnych. Zwłaszcza, że ci komisarze często się na niczym kompletnie nie znali. Chcieli w sposób jakiś tam nakazowo, rozdzielczy, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, dyrygować, a na dodatek no oni byli także po to, żeby represjonować, żeby tych działaczy Solidarności odsuwać, żeby zwalniać ludzi. Więc ten system komisarzy zresztą obejmował nie tylko zakłady pracy, on obejmował także uczelnie, obejmował jednostki administracyjne województwa, powołano tak zwane wojewódzkie komitety obrony. Taki wojewódzki komitet obrony, na czele stał formalnie wojewoda, faktycznie jednak stał komendant wojewódzki MO. On był zastępcą szefa WK, ale to był faktyczny szef. I trzeba powiedzieć jedno, że proszę państwa, rządy komunistyczne w roku 82-83 to są w dużym stopniu rządy milicyjne i wojskowe. Wtedy partia komunistyczna została odsunięta gdzieś na bok, w cień. Wypłynęły te struktury siłowe i właściwie na następne lata też te struktury zachowywały dominację. Padają czasami pytania, kto właściwie rządził Polską w roku 82 czy 83. To jest bardzo ciekawe pytanie z punktu widzenia takiego politologicznego, bo można powiedzieć, wiadomo, że Zagierka to rządził Gierek plus biuro polityczne, a rząd to był tam tylko do spraw takich już bardziej szczegółowych. Za Jaruzelskiego nie rządzi biuro polityczne. Jaruzelski ma wokół siebie tak zwany dyrektoriat. Kilku najbardziej zaufanych ludzi, dominują wojskowi zresztą, i oni właściwie robią. W gruncie rzeczy były to rządy, można powiedzieć, ignorantów. Były to rządy ignorantów, którzy chcieli reformować na przykład gospodarkę przy pomocy rozporządzeń, tak jakby mechanizmy rynkowe musiały się akurat dostosowywać do tego, co oni chcą. Więc ten zastój mamy gospodarczy straszliwy. Z drugiej strony zaś ci ludzie reprezentują także interesy tych pewnych samozwańczych elit społecznych, ludzi związanych z systemem komunistycznym, członków PZPR-u, tych różnych komisarzy, którzy właściwie czerpią profity z tego systemu. I nie zapominajmy też o tym aspekcie, że właściwie na społeczeństwie żerowała ogromna liczba tych aparatczyków partyjnych, państwowych, którzy wprowadzili mechanizmy umożliwiające im w miarę przyzwoite życie. Przecież talony na samochody zniesiono dopiero w 1989 roku. A dzisiaj już nikt nie pamięta, na czym polegał. Młodsi ja uczniom w szkole średniej, jak to parę lat uczyłem w Kolegium Marianum w Perplinie, w liceum katolickim, zawsze tym uczniom tłumaczyłem, na czym polega komunizm na przykładzie talonów na samochody. Że sprzedawano nowe samochody na talony za cenę niską, natomiast na wolnym rynku ten sam samochód kosztował dwa razy tyle. Czyli jeżeli ktoś dostał, sekretarz partii dostawał sobie talon na samochody, kiedy chciał, kupował samochód za niską cenę, stary samochód w wyniku tych manipulacji był droższy od nowego. W praktyce jeździł zawsze nowym samochodem i jeszcze zarabiał na tej wymianie samochodu. No mechanizm zupełnie nie do pojęcia w dzisiejszych czasach. Ludzie młodzi się chwytają za głowę, a na tym po prostu ten system polegał i rządy tej nomenklatury partyjnej polegały. No właśnie, użyłem słowa nomenklatura partyjna. Przez całe lata 80. mamy spis ludzi, którzy mogą pełnić kierownicze stanowiska. Wystarczy w Toruniu pojechać do Archiwum Państwowego nad Wisłą, wziąć sobie akta PZPR-u i w tych aktach znajdziemy sobie setki osób na listach nomenklatury. Jeżeli trzeba było powołać, powiedzmy, zastępcę prezesa spółdzielni mleczarskiej w jakiejś miejscowości, jakiekolwiek kierownicze stanowisko, łącznie z kierownikiem szkoły podstawowej, zastępcą kierownika szkoły podstawowej, jakiś tam dyrektor zakładu, spółdzielni pracy czy najdrobniejszej instytucji, to były stanowiska objęte nomenklaturą. Mogły je objąć tylko osoby zaufane i mogły te funkcje objąć jedynie osoby należące do PZPR-u, osoby partyjne. My sobie nie zdajemy sprawy, jaka to była dyskryminacja przeciętnego człowieka. Moja mama, która była wzorową nauczycielką w Olsztynie, 40 lat pracowała w szkole średniej. Przez te 40 lat nie miała szansy zostać nawet wicedyrektorką tej szkoły, ponieważ była bezpartyjna i to już eliminowało takiego człowieka zupełnie. Więc był to system zbrodniczy nie tylko dlatego, że mordował, że zabijał, że były skrytobójstwa, że pałowano niewinnych ludzi na ulicach. Ten człowiek właściwie łamał ludziom życiorysy w sposób brutalny, nie dając im się po prostu rozwijać.
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy telewizję TVN. Halo?
Halo? Niech będzie pokonany Jezus Chrystus, Maria i zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Krzysztof z Torunia. Witamy. Ja też chciałem zwrócić jeszcze uwagę na postawy ludzi, co było w sumie fascynujące, dlatego że skala właśnie tych postaw pozytywnych była tak duża, że rzeczywiście ten cały reżim nie był sobie w stanie poradzić. Tutaj dam na przykład, że jaka była zdziwiona pewna osoba, kobieta, która urodziła dziecko, poszła na urlop macierzyński w stanie wojennym i dotarły do niej, przedtem należała do Solidarności, płaciła składki i dotarły do niej osoby w stanie wojennym z zasiłkiem. Ja już nie pamiętam, jaki to był zasiłek, ale jakieś tam pieniądze w związku tutaj z tym urlopem wychowawczym. Także w skali tych wszystkich wydarzeń, jakiś drobiazg, ale to obrazuje zaangażowanie i ogrom tutaj ludzi. A z drugiej strony mam tutaj przykład też, pan profesor tutaj opisał w jednej ze swoich książek ostatnich postać takiego agenta. Akurat to kiedyś był mój kolega Andrzej. I też to są niesamowite historie. W sumie dla mnie to był szok. Jak przeczytałem tę książkę, się dowiedziałem o tym. Ale osoba, która wręcz kreowała pewne sytuacje, przecież to była osoba, która jedna z kilku najwięcej dostarczających mi bułek, która mi proponowała właśnie, że załatwi mi powielacz, że będziemy wydawać coś tam i różne, zresztą w książce tam są opisane różne niesamowite sytuacje i to też jest jakaś podstawa z drugiej strony. No, ja myślę, że to na pewno o wiele, wiele mniej tego typu postaw było, ale jednak i takie były. No później ta osoba wyjechała do stanie wojennym w 82 roku do Berlina. Też się zastanawiam teraz, czy ona tak rzeczywiście uciekła stąd, czy też dalej na etat tam pojechała, żeby tam dalej pracować. No ale też moje są takie jakieś domysły. Ja dziękuję panu profesorowi za tą pracę i za wytrwałość, bo właśnie w dokumentowaniu i pokazywaniu tej naszej rzeczywistości. Dziękuję z Bogiem.
Dziękujemy bardzo, Szanowny Boże.
Dziękuję bardzo. No, poruszył pan bardzo ciekawy problem agentury komunistycznej w tym czasie. No, ja w książce Anatomii Agenta opisałem przykład takiego przeciętnego agenta komunistycznej bezpieki w Polsce, studenta, który no, niczym się nie wyróżniał może w porównaniu do innych agentów, ale no, był aktywny i właśnie opisałem całą jego działalność. To było też bardzo charakterystyczne, że w stanie wojennym liczba agentów wzrastała z roku na rok w sposób no, nieprawdopodobny. Osiągnęła ona właściwie rozmiary około 100 tysięcy tajnych współpracowników. To były te liczby, tylu agentów było w czasach stalinowskich. Potem po 1956 roku ta liczba gwałtownie zmalała, a potem była odbudowywana, żeby osiągnąć te rozmiary stalinowskie, czy nawet je przekroczyć w latach 88-89. Więc dążono do wszechstronnego zinwigilowania społeczeństwa. I rzeczywiście no, trzeba powiedzieć tak, że gdy czyta się te donosy, no to jest rzeczywiście przerażające. Przerażające w stanie wojennym i jak dokładnie rozmaite środowiska rozpracowywano, co interesowało SB. Właściwie interesowało ich wszystko, nie tylko jakieś ważne sprawy dotyczące, gdzie jest papier, gdzie jest powielacz, ale także na przykład o czym w zakładzie pracy rozmawiano, kto wyraża jakie poglądy, jakie są nastroje społeczne. To było wszystko dokładnie zbierane i analizowane, więc to także jest pewien element tego stanu wojennego. No inna rzecz, że ci ludzie byli często werbowani różnymi metodami, byli zastraszani, byli szantażowani, chociaż no niestety zdarzają się i przypadki spontanicznego takiego donoszenia po prostu dla pieniędzy na przykład. No, że chce.
No niestety to są też i te bardzo zawikłane kwestie, które tutaj pojawiają się, gdy już tak bardzo szczegółowo patrzymy na poszczególne osoby. I myślę, że także dobremu wyrobieniu sobie opinii na ten temat służą chociażby takie naukowe, dobrze przygotowane publikacje, jak i ta pana, panie profesorze, publikacja pod tytułem Anatomia agenta, historia tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Karol, wydana w zeszłym roku. My zapraszaliśmy na sesję naukową Instytutu Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 13-14 grudnia 2006 rok w Toruniu. Podam może telefon, aby tutaj zasięgnąć informacji. 056 611 21 54. Ale jeszcze pragniemy zaprosić na obchody kolejnej rocznicy stanu wojennego tutaj w Toruniu również.
W Toruniu w ramach tych obchodów 12 grudnia, no bo trzeba sobie powiedzieć jedno, stan wojenny tak naprawdę został wprowadzony 12, a nie 13 grudnia, bo właściwie to wszystko zaczęło się już przed północą. To decydowało zresztą o kompletnej bezprawności. Ktoś, który z rozmówców poruszył sprawę aspektów prawnych stanu wojennego. Więc stan wojenny był bezprawny. Ja tu w książce Stan wojenny pierwsze dni cały rozdział poświęciłem temu. To nie broni się pod jakimkolwiek względem. To było wszystko jedno wielkie bezprawie. To był zamach stanu. Więc stan wojny tak naprawdę zaczął się 12, dlatego 12 grudnia w Toruniu w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej przy ulicy Podgórnej ksiądz Stanisław Kardasz odprawił o godzinie 18 mszę. Taką nawiązującą do tych mszy za ojczyznę, które były zawsze tam 16 każdego miesiąca odprawiane. I po mszy jest przewidziany przemarsz z transparentem Solidarności pod kościół jezuitów w Toruniu przy rynku staromiejskim, gdzie się znajduje płyta ku czci wydarzeń 1 i 3 maja w Toruniu. I pod tą płytą będą złożone kwiaty. Ta płyta wiąże się ściśle z wydarzeniami stanu wojennego w Toruniu, dlatego jest to miejsce, gdzie wypada w tym dniu złożyć kwiaty. No, wydaje mi się, że trzeba uczcić tą 25. rocznicę. To jest część naszej tożsamości, naszej historii, naszej tradycji. Mam nadzieję, że także w innych miastach i na pewno w innych miastach też będzie ta rocznica odpowiednio godnie obchodzona. No, wszystkich zachęcam, żeby brać udział w mszach świętych, żeby brać udział w manifestacjach, jeżeli są takie organizowane.
Panie profesorze, dziękuję serdecznie za tę pierwszą część naszego spotkania. I spotkamy się w Radiu Maryja dzisiaj po godzinie 21.40, aby jeszcze może więcej szczegółów, więcej wątków tutaj wyświetlić związanych z pierwszymi dniami po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękujemy, zapraszamy do Radia Maryja na 21.40, a teraz przekazujemy głos do studia Radia Maryja i Telewizji Trwam na ulicy Żwirki Wigury.